profesor Grzegorz Gładyszewski, strzelec wytrawny, działający w zgodzie ze wszystkimi prawami fizyki, jest dziś moim gościem. Panie profesorze, lubi pan patrzeć na życie z dystansem?
Chyba chciałbym. Trudno mi o to. Bardzo angażuję się we wszystko, co jest dookoła. Jeśli chodzi o patrzenie z dystansem, to może patrzę z większym sentymentem w przeszłość. Ale to chyba każdy tak ma w pewnym wieku, że wspomina to, co było najfajniejsze w życiu. Natomiast na otaczający świat reaguje dosyć gwałtownie.
Jakie słabości pan musiał pokonać własne, żeby stać się dobrym strzelcem?
Przede wszystkim nauczyć się tego, co jest podstawą. Czyli nie interesować się tym, co robią inni w czasie strzelania, skupić się tylko na sobie, wyłączyć się i po prostu realizować procedurę. Wyuczoną procedurę. To jest to, co moim kolegom młodszym, nie zawsze wiekowo, ale młodszym stażem, bardzo często powtarzam. I to jest chyba to, co jest najtrudniejsze.
To tak jakby
Twierdzę, że mi się udało. Czyli ja dzisiaj wchodząc na stanowisko i strzelając, nie mam żadnego problemu z tym, żeby się nie interesować kolegami. Nawet mnie trochę... Staram się, żeby nie dawać pretekstów do kontaktu z zawodnikiem, bo mniej doświadczeni zawodnicy potrafią gadać na stanowisku do innego zawodnika. Niektórzy robią to, u nas nie, ale powiedzmy na wyższym, na międzynarodowych poziomie. Zdarzają się zawodnicy, którzy próbują zagadywać innych tylko po to, żeby ich
rozproszyć,
prawda? Więc to jest znane. U nas to nie, po prostu wszyscy przychodzą, żeby się bawić, w związku z tym nawet jak wejdą na stanowisko,
atmosfera.
To samo w czasie treningu. To mnie strasznie irytowało. Jak przychodzę na trening, chcę realizować pewne procedury, a tutaj ludzie sobie opowiadają, ile kosztowała działka, którą kupili, prawda, albo ile sztuk broni będzie.
Bo pan do tego podchodził sportowo, a nie rekreacyjnie może bardziej.
No ale ja nie widzę różnicy. Ja podchodzę też rekreacyjnie. Ja nie uprawiam wyczynowo sportu. To jest moja rekreacja. Robię to dla przyjemności. To jest moje hobby. Więc ja wyznaję tę zasadę, że nie ma nic poważniejszego w życiu niż hobby. To jest coś, co się powinno z pełnym, jak gdyby taką powagą, jeśli można tego słowa użyć,
realizować,
a nie traktować byle jak.
Dokładnie, też tak uważam. Rozmawialiśmy też o tym, że fizyka pomogła panu w realizowaniu swojej pasji. A teraz pytanie może z drugiej strony. Jak strzelanie przełożyło się na pańską pracę akademicką jako wykładowcy fizyki?
Poza tym elementem, o którym już wspomniałem, że wykorzystuję podczas wykładu elementy fizyki
chyba
w sporcie.
Pański pierwszy wykład, tak?
Tak, zawsze.
Był poświęcony fizyce
zawsze pierwszy,
w sporcie.
Pierwszy wykład po takich wstępnych informacjach staram się przekazać. Zresztą w trakcie wykładu też często używam przykłady, używam do zobrazowania pewnych zjawisk. To są przykłady ze sportu.
Z piłki nożnej też wiem, tak?
Oczywiście, tam słynny strzał Carlosa.
No tak. Właśnie, bo tam się często mówi o tym, że pewne strzały są zaprzeczeniem fizyki, a pan mówi o
nie,
tym, że to
irytuje.
Że to jest wręcz przeciwnie.
Tak, widziałem też, studentom pokazuję z Onetu taki nagłówek, że minęło ileś tam lat od czasu, kiedy Carlos oddał strzał, który zaprzeczył prawom fizyki.
Jaki to był strzał?
To był strzał z dosyć dużej odległości, bodajże 33 metrów z rzutu wolnego. Ustawiony mur, wiadomo w jakiej odległości, bo jest to przepisami mniej więcej określone. No i po prostu ten strzał był oddany piłką, która została podkręcona, jak to mówimy, czyli wewnętrzną częścią stopy. Carlos ją uderzył, piłka zatoczyła łuk, uderzyła w słupek i koło obok zaskoczonego bramkarza Barteza, reprezentanta Francji, wpadła do bramki.
I pan tam nie widzi sprzeczności z fizyką?
Tam nie ma, tam jest sama fizyka, no, ponieważ jeśli przeanalizujemy, ja nawet tę analizę studentom pokazuję, jeśli popatrzymy na tor tej piłki, na jej prędkość, bo to można wszystko policzyć, średnią prędkość można, z pewnymi przybliżeniami, to wiadomo, znamy masę piłki, możemy policzyć, jaka była siła dośrodkowa, która powodowała ten ruch po łuku. To można wszystko pięknie wyliczyć, nie ma żadnych problemów z tym i jest to efekt tak zwanego zjawiska Magnusa. Pani też doskonale zna to zjawisko. To nie jest żadne zaprzeczenie fizyki.
A to jest fascynujące, jak pan pięknie połączył właśnie swoją pracę akademicką, swoją pracę wykładowcy ze swoją pasją. Bo to też chyba też jest po prostu ciekawiej na takich wykładach.
Fizyka na pierwszym roku jest właściwie takim trochę niewielkim rozszerzeniem tego, co studenci, a wcześniej uczniowie powinni mieć w szkole średniej, a często nie mają. Jedna godzina fizyki w liceum to jest kpina. Potem mamy na Politechnice studenta, który przychodzi bez żadnej wiedzy fizycznej. Nie wie, co to wektor, nie wie, co to iloczyn skalarny, nie wie, co to pochodna, bo tego nie było. Więc to jest nie do wyobrażenia, powiedzmy, w czasach, jak ja rozpoczynałem studia. Wtedy te wymagania były większe. Teraz są o wiele mniejsze. No więc musimy nadrabiać te zaległości. Bez przykładów z życia tego się nie da zrobić w tak krótkim czasie.
Mm-hmm. Jeszcze chciałam na chwilę właśnie powrócić do strzelectwa. Czy według pana nie powinniśmy się obawiać tej popularności, właśnie jaką teraz cieszy się strzelectwo? Bo pan też pewnie zaobserwował to, że na strzelnicach, skoro pan jest tam stałym bywalcem, jest więcej osób niż zwykle.
Tak. Ale strzelnic jest więcej.
Nie należy się tego obawiać? Jest to dobre zjawisko, myśli pan?
Moim zdaniem jest to dobre zjawisko, aczkolwiek musi być prowadzone w sposób rozsądny. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby ci, którzy prowadzą, potrafili zabezpieczyć sposób posługiwania się bronią, taki, który nie będzie zagrażał innym. Wypadków się nie uniknie, ale...
To jest niebezpieczny sport?
No właśnie, co to znaczy niebezpieczny? Bo na pewno jest to sport, który statystycznie na, powiedzmy, 100 uprawiających będzie mniej, o wiele, wiele mniej kontuzjogenny niż na przykład sporty walki czy piłka nożna.
Nożna, no właśnie.
Prawda? Czyli to tylko o tym, jak jest w klasie tam którejś zgrywek, to pani nawet o tym nie przeczyta w gazecie, że ktoś sobie nogę złamał w czasie meczu. Natomiast tutaj, jeśli tylko coś się zdarzy,
bardziej na świeczniku,
to oczywiście to media natychmiast to
podejmują.
Ja nie mówię, że źle to, że to jest złe, tylko jesteśmy na celowniku.
Ale nie widzi pan takiego zagrożenia, że młody człowiek, który zaczyna właśnie przygodę ze strzelectwem, może w nim się obudzić taki instynkt i chęć wypróbowania tych swoich umiejętności na ulicy?
Odwrotnie. Jeśli ktoś taki rozpocznie treningi, my to też widzimy, bo klub, w którym ja trenuję, to jest klub, który jest przy ulicy Gospodarczej.
Tak.
No, dzielnice otaczające ten klub historycznie mają dużo młodzieży, powiedzmy, trudnej. Oni się zmieniają, oni ewoluują. Z osób, które przychodzą z lekkim nadpobudzeniem, czy właśnie z takim widoczną agresją, jeśli są, oni oczywiście nie dostają broni palnej do ręki, to są treningi z wiatrówkami, powolutku zaczynają się wciągać. Jeśli ich wciągnie to strzelectwo, jeśli tego bakcyla złapią, żeby rywalizować ze sobą, tak jak przypominam, jest to rywalizacja z samym sobą,
przede wszystkim,
to oni się bardzo zmieniają i my takie przykłady widzimy, więc raczej oczekiwałbym tutaj odwrotnego procesu. Oczywiście mogą być jakieś przypadki odwrotne, no ale ja nie widziałem takich sytuacji. Pani, jak ktoś posiada broń legalnie, no to w przypadku, że on użyje je do broni legalnie posiadanej do przestępstwa, to powiem szczerze, nie wiem, czy w ogóle znam.
Natomiast zazwyczaj to są osoby, które nielegalnie posiadają.
No, posiadają nielegalnie, więc wprowadzenie zakazu na przykład posiadania broni w ogóle nic nie zmieni dla w dobrym sensie, tak. Nic nie zmieni, tylko ułatwi sytuację przestępcom, bo przestępcy będą uzbrojeni, a inni nie.
Dokładnie. Dobrze, panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dużo pan rzeczy wyjaśnił, myślę, i chyba rozwiał takie wątpliwości i mity, które panują wokół strzelectwa. Za dużo jest chyba domysłów po prostu, które wiążą się z tym sportem.
To jest...
A za mało wiedzy.
Za dużo jest hoplofobii, czyli strachu, irracjonalnego strachu przed bronią.
Moim gościem był dziś medalista w strzelectwie długodystansowym, kierownik Katedry Fizyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego na Politechnice Lubelskiej, profesor Grzegorz Gładyszewski. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. I jeszcze krótkie podskryptum. Wszystkie rozmowy z moimi dotychczasowymi gośćmi Czasu Zuchwałych są już dostępne na Spotify i innych platformach z podcastami oraz oczywiście na stronie internetowej Radia Lublin. Także nic, tylko słuchać i czerpać się z tych historii. Jarosław Gołofit, Agata Zalewska, dziękujemy za dziś. Słyszymy się za tydzień z biurka po godzinie 13.